trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzynasta niedziela zwykła, rok C. Z pierwszej księgi królewskiej. Potem pozbierał się i poszedł za Eliaszem. Z psalmu 16. Dałeś mi poznać drogę życia, napełnisz mnie radością przy Tobie, po Twojej prawicy pełne szczęście. Z listu do Galatów. Wy, bracia, do wolności zostaliście powołani, tylko nie odnoście tej wolności do popędów ciała, lecz służcie sobie wzajemnie z pobudek miłości. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zbliżały się dni jego odejścia, postanowił i on udać się do Jeruzalem. Siostry i bracia, Bóg w Kościele zaprasza nas dzisiaj do przejścia bardzo konkretną drogą liturgii słowa. Drogą, o której jest mowa w pierwszym czytaniu, o której jest mowa w Ewangelii. Drogą, która też jest odkrywana przez psalmistę i przez apostoła Pawła. Zatem wejdźmy w to słowo i pójdźmy za słowem. Właśnie po to, żeby nie pozostawać w miejscu, żeby nie rozsiadać się wygodnie i nie przyzwyczajać swojego serca do tego, że możemy mieć poczucie tak zwanego świętego spokoju. Święty spokój nie istnieje dla tych, którzy idą drogą wiary. Pierwsze słowo to fragment pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział, końcówka 16 wersetu, a potem wersety 19, 20 i 21. Historia powołania Elizeusza. Jeśli zajrzymy do poprzedzających tę historię wersetów, to w 18 rozdziale zobaczymy Eliasza, który sprowadza ogień z nieba, aby udowodnić, że Bóg jest Bogiem, aby pokazać Izraelitom właściwą drogę wiary, bo naród się zagubił. Zagubili się jego pasterze, zagubił się król, który wybiera zupełnie inne kulty. Po tym doświadczeniu na Górze Karmel i doprowadzeniu do śmierci kilkuset proroków Baala, którzy zresztą wcześniej wybili uczniów Elizeusza i dbali bardzo skutecznie o to, aby Izrael odszedł od wiary, żona Achaba, Jezabel, postanawia zabić Eliasza. Ten ucieka, przechodzi drogę 40 dni na górę Choreb. I tam, dokładnie w tym samym miejscu, w którym wcześniej Mojżesz doświadczył bliskości Pana, również Eliasz czeka na spotkanie z Bogiem. W swojej bezradności, w swojej słabości, ściśnięty w skale i przez skałę, spotyka Boga, który zaprasza go do dalszej drogi. Do namaszczenia królów i do wybrania proroka, który będzie jego następcą. Który dalej będzie prowadził Izraela. Który będzie pokazywał drogę prawdziwej wiary. Drogę zaufania Bogu. Eliasz przyjmuje to posłanie. Odnajduje Elizeusza, który akurat w tym momencie jest na polu. 12 par wołów. On przeprowadza orkę. Prawdopodobnie, jak to bywa w zwyczaju, w tamtym miejscu już rozsiał ziarno i teraz przewala ziemię, wywraca ją do góry nogami, żeby to ziarno zostało przykryte, żeby ono wydało plon. Eliasz zaprasza Elizeusza do tego, by porzucił tę pracę i poszedł za nim. Ten żegna się ze swoim ojcem, składa ofiarę, zabija woły, które już nie będą mu potrzebne, bo zmienia się zupełnie jego życie, więc rzeczywiście nie tylko symbolicznie, ale w swoim sercu zrywa to, do czego do tej pory był przyzwyczajony i zaczyna zupełnie nowy etap, zupełnie nową drogę. I w ostatnich słowach 21 wersetu przeczytamy, potem pozbierał się i podążył za Eliaszem. Kiedy Bóg zaprasza do drogi wiary, trzeba często pozostawić i swoje przyzwyczajenia, i to wszystko, co człowiek już spróbował sobie poukładać, szczególnie jeśli jest to bardzo świadome wezwanie, jeśli jest to odnowienie naszej drogi, pozostawić za sobą to wszystko, co do tej pory jakoś się skrzętnie budowało, i zacząć nowy etap. Nie chodzi teraz oczywiście o to, że wszystko, co było wcześniej, musiało być złe. Historia ostatnich dni, to co się dzieje w Kościele, również w Kościele w Polsce, mogą być dla nas doświadczeniem takiego zamieszania, że ktoś zostawia wszystko i zaczyna nowy etap swojego życia. Jakby to, co do tej pory robił, nie miało większego sensu, znaczenia, a może właśnie odkrył w sobie to wezwanie Boga, by zrobić coś nowego. Bynajmniej. Bóg od momentu chrztu prowadzi nas drogą wiary i ta droga jest istotna. Wszystko, co się wydarzyło w naszej historii, ma konkretną wartość. Ta praca Elizeusza była bardzo ważna, ale Bóg wiedział, że to nie jest wszystko, że przygotował Elizeuszowi jeszcze większe zadania. I rzeczywiście, późniejsza historia Elizeusza pokaże, że to pozostawienie domu swojego ojca było dobrym wyborem, ale domagało się wewnętrznej decyzji. Przecież to samo dzieje się, kiedy mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński. Nie odcinają się, zresztą nie o to chodzi, aby zupełnie odcięli się od swojej przeszłości, od swoich rodzin, ale by wiedzieli, że to, co teraz się dzieje, jest dla nich najważniejsze, jest najbardziej istotne, jest ich drogą do zbawienia. Złym pomysłem jest utrzymanie w sercu tej samej wagi, tej samej rangi tym relacjom, które były wcześniej. Ta zgoda na związanie w rodzinie, na związanie z rodzicami czy rodzeństwem. Odkrywam nową drogę i nie niszcząc tego wszystkiego, co było za mną, co było doświadczeniem wiary, doświadczeniem miłości, doświadczeniem życia we wspólnocie rodzinnej chociażby, nie niszcząc tego wszystkiego, zaczynam budować to, do czego teraz właśnie Bóg mnie zaprosił. Elizeusz to rozumie i Eliasz to rozumie. Dlatego z jednej strony nalega, by Elizeusz za nim poszedł, z drugiej strony daje mu to doświadczenie wolności. Daje mu tę przestrzeń wyboru. Bóg, kiedy zaprasza, nawet kiedy zaprasza bardzo gwałtownie, wydawałoby się nachalnie do pójścia za nim, nigdy nie zabiera wolności człowiekowi. Mogę Bogu powiedzieć nie. Ktoś odpowie od razu i zrypostuje, ale po co? No właśnie. Dlatego, aby odkryć tę drogę, potrzebuje czasu przeżytego z Bogiem. Potrzebuje przyjaźni z Nim. Potrzebuje doświadczenia, że Bóg rzeczywiście na mnie zwraca uwagę. Nie jestem pionkiem na Jego szachownicy, ale Bóg buduje ze mną relacje. I myślę, że Bóg oczekuje wzajemności w tej relacji. On też chce wiedzieć, że mnie, mojemu sercu, moim myślom, moim pragnieniom zależy, mnie całemu zależy na Nim, zależy na bliskości z Nim. Bo historię mojego życia, to wszystko, co jest za mną, mogę wykorzystać choćby po to, żeby złożyć Bogu ofiarę, by Mu podziękować za to, co za mną i otworzyć serce i życie na to, co przede mną. O tym będzie pisał święty Paweł. Wytężam siły ku temu, co widzę przed sobą. Zapominam, to znaczy nie daję się związać mojej przeszłości. Nie jestem jej niewolnikiem. Odkrywam, że wiara to ciągle świeża, nowa rzeczywistość. I wydaje się, że taka jest właśnie odpowiedź autora psalmu 16, który od pierwszych wersetów mówi o zaufaniu, o nadziei, którą składa w Bogu, a w ostatnim wersie powie wyraźnie: Ty dałeś mi poznać drogę życia. Ty napełnisz mnie radością przy Tobie. Po Twojej prawicy pełne szczęście. Nie muszę szukać sam. Nie jestem sam na tej drodze. Ty mi towarzyszysz na mojej drodze życia. Co więcej, pozwalasz mi poznać tę drogę, pozwalasz mi poznać moją historię jako drogę życia, a nie śmierci. Myślę, że dziś jest to bardzo ważne, niezwykle istotne, abyśmy właśnie w taki sposób spojrzeli na swoje istnienie. Abyśmy spojrzeli ze spokojem na swoją przeszłość i zobaczyli również nadzieję przyszłości. Pozwalasz mi poznać drogę życia. Napełnisz mnie radością przy Tobie. Taką mam przyszłość. Nie chcę smutku, nie chcę przygnębienia. Chcę radości. Po Twojej prawicy pełne szczęście. Jasne, że dla nas to otwarta perspektywa nieba, ale może to niebo też chodzi trochę po ziemi. Może właśnie dzisiaj Pan staje przed nami z tym słowem, aby nam pokazać, aby nas przekonać, aby nam zaproponować, aby powiedzieć do każdego z nas, do Ciebie, siostro i bracie, i do mnie, Twoje życie jest drogą błogosławieństwa, jest drogą do pełni szczęścia. Odkrywaj je. Odkrywaj, uciesz się tym. Chcę Cię napełnić radością. Zależy mi na tym, abyś był wypełniony łaską, abyś żył, abyś zobaczył Twoją przeszłość i przyszłość jako drogę życia. I na to wszystko przychodzi do nas słowo z listu do Galatów, kiedy święty Paweł zaraz w pierwszym wersecie 5 rozdziału powie wyraźnie: do wolności wyzwolił nas Chrystus. Do wolności. Oczywiście Pawłowi tutaj chodzi przede wszystkim o wolność od rytualnych przepisów prawa, ale powtórzy to zdanie w 13 wersecie i od razu da konkretną korektę myślenia. Nie odnoście tej wolności do popędów ciała, bo prawo zabrania. Tego, jeszcze tego też prawo zabrania. Nakazuje ci to czy tamto. Więc skoro jesteś wolny od nakazów prawa, to przyjdzie demon z pokusą. No to teraz możesz robić, co chcesz. Możesz robić, co tylko ci się żywnie podoba. A Paweł powie wyraźnie: słuszcie sobie wzajemnie z pobudek miłości. Dlatego jesteś wolny, by służyć. Ze względu na miłość. To jest komentarz do słowa, które wypowie Jezus. Nikt mi nie zabiera mojego życia. Ja je mam, ja mam swoje życie i ja je oddaję. Nikt mi go nie zabiera. Ja mam taką wolę i taką wolność, że oddaję życie. Dlatego to, co za mną i to, co przede mną, może być drogą życia. Może być drogą żywą, na której będę uczył się kochać. Nie powiem sobie, nie siądę sobie wygodnie w fotelu czy na kanapie i będę święcie przekonany, że święty spokój już teraz jest dla mnie. Już wszystko zrobiłem. Teraz się tylko cieszę, że jestem aż tak wierzącym, że jestem lepszy od innych, że kocham bardziej. Człowiek, który doświadczy wolności Chrystusa, nigdy tego sobie nie powie, bo będzie wiedział, że można kochać bardziej, że mocniej można kochać. Zresztą w kolejnych wersetach Paweł bardzo konkretnie będzie rozprawiał się z tym przekonaniem, które rodzi się w Kościele, które rodzi się w duszach chrześcijan. Kąsacie się wzajemnie, gryziecie, uważajcie, żebyście nie zostali jedni przez drugich całkowicie pożarci. Jesteś wolny dlatego i po to, że możesz wtedy w wolny sposób rozdawać miłość. Możesz być jak Chrystus. Możesz służyć. Bardzo mocne, bardzo konkretne i wymagające zadanie. Również na czas wakacji. Ale zajrzyjmy teraz do Ewangelii. Zobaczmy słowo o miłości, o wzajemnej służbie, o tym, co naprawdę istotne. 9 rozdział w redakcji świętego Łukasza. Wersety od 51 do 62. Ci, którzy komentują Ewangelię, zgadzają się, że jest to punkt zwrotny całej historii Jezusa, tego, co mówi, co chce zrelacjonować Ewangelista Łukasz. W tekście wyraźnie jest zaznaczone, że zbliżają się dni odejścia Jezusa, konkretnie wzięcia do góry, porwania w górę, wyniesienia w górę. I w związku z tym Jezus postanawia udać się do Jeruzalem. Ewangelista używa tutaj charakterystycznego zwrotu, o którym chyba mówiłem ze 3 lata temu też, uczynić niewzruszoną swoją twarz, zatwardzić oblicze. To się spotyka również z pewnym przerażeniem i dystansem ze strony uczniów. Oni widzą zmianę, jaka dokonuje się w Chrystusie. Nie potrafią jej zrozumieć. Są przerażeni, bo nie rozumieją. Jezus obiera kierunek na Jeruzalem. Nie odejdzie ani w prawo, ani w lewo, by można było powiedzieć. Ma do przejścia drogę przez Samarię. Niektórzy pobożni Żydzi absolutnie nie wchodzili do Samarii, ci, którzy pielgrzymowali z Galilei do Jeruzalem na Paschę. Szli dłuższym szlakiem, żeby nie narazić się na kontakt z Samarytanami. Wielu oczywiście szło przez Samarię. Co więcej, wydaje się, że Jezus chce się mimo wszystko zatrzymać w jakiejś wiosce samarytańskiej, co już mogłoby wprawić w zdumienie i zażenowanie, a może nawet jakieś zgorszenie i potępienie przez pobożnych faryzeuszy, a na pewno przez żydowskich nacjonalistów. Było niemożliwe, żeby Żyd miał się zatrzymywać w pielgrzymce na Paschę, w drodze na Paschę, w jakimś mieście samarytańskim. Ta wzajemna pogarda, te wzajemne napięcia prowokowały i Żydów, i Samarytan do nienawiści, do tego, by utrudniać sobie drogę. Nierzadko zdarzały się napaści na pielgrzymów, jakieś wyzwiska, jakieś akty przemocy. Samarytanie zresztą od momentu, kiedy została zburzona ich świątynia na górze Garizim, mieli w głowie zbezczeszczenie świątyni w Jerozolimie. Wzajemna niechęć, pielęgnowana z pokolenia na pokolenie. Historia nienawiści. I trudno się dziwić, że w miasteczku, do którego Jezus wysyła swoich uczniów, ludzie po prostu nie chcą przyjąć. Nie chcą przyjąć pielgrzymującego Żyda. I trudno się dziwić, że Jakub i Jan, synowie Gromu, tego akurat doświadczyli tego odrzucenia, mówią wyraźnie: Panie, chcesz, abyśmy rozkazali, by ogień spadł z nieba i zniszczył to miasto, strawił to miasto? Mają w głowie historię Eliasza, który 3 razy sprowadził ogień. Jednym z tych momentów była ofiara na Górze Karmel, ale później również Eliasz ratował się, w cudzysłowie, ratował swoją skórę, swoje życie, kiedy wysłannicy króla chcieli go zabić. I ogień z nieba spalił 2 oddziały żołnierzy. Wydaje się Jakubowi i Janowi, że taka modlitwa będzie godziwa, bo przecież nie chcą przyjąć Jezusa. Nie chcą przyjąć Jezusa, więc możemy walczyć i ogniem, i mieczem. Możemy niszczyć, możemy zabijać. A Jezus mówi: nie możemy. Odwrócił się do nich i ich upomniał. I poszli gdzieś indziej, do innej wsi, do innej miejscowości, i tam został przyjęty. Nie wszyscy po drugiej stronie muru są zatwardziałymi i zagorzałymi wrogami. Przejście Jezusa daje szansę na pokój, na odkrycie w człowieku, w drugim człowieku, brata i siostry. Oczywiście są to pewne skróty myślowe, które mam w swojej głowie z powodu wydarzeń ostatniego tygodnia, ale to słowo prowadzi taką drogą. Po to jest wolność, by umieć służyć, by nie potępiać, by nie zabijać, by nie niszczyć. I to jest tak ważne, że w kolejnych wersetach zobaczymy, że Chrystus naprawdę chce nas wyzwolić do miłości. Ktoś chce wybrać Jezusa, choć wiemy, że Jezus sam sobie wybierał grono uczniów. Ale ktoś chce iść za Nim, mówi wyraźnie: pójdę za Tobą. A odpowiedź Jezusa? Lisy mają nory, ptactwo z przestworzy gniazda, Syn Człowieczy nie ma na czym głowy oprzeć, nie ma poduszki. Zawsze masz w swoim życiu taką przestrzeń, gdzie możesz się głęboko schować, nikt cię nie wyrwie. Jeśli masz doświadczenie wspólnoty, rodziny, wspólnoty w kościele, wspólnoty z przyjaciółmi, schowasz się między nimi, w tych gałęziach drzewa kościoła, drzewa wspólnoty, drzewa rodziny. Ale Syn Człowieczy nie daje takiej gwarancji. pójście za Chrystusem to nie gwarancja świętego spokoju. Zdecydowanie nie. W 59 wersecie słyszymy zaproszenie Jezusa. Pójdź, chodź za mną. Panie, pozwól mi najpierw iść, aby pogrzebać mojego ojca. Trzeba tutaj też zrozumieć, że pogrzeb w kulturze semickiej odbywał się dwa razy. Kilka dni po śmierci owijano ciało zmarłego w płótna i składano w grobie, natomiast po roku i w tym czasie nikt nie zastanawiał się nad zmianą życia, nad podejmowaniem jakiejś decyzji. Kiedy przychodziła śmierć, skupiano się na tym zmarłym. Nie było innych rozmów, nie było innych planów. Nie przeszkadzano w przeżyciu tego doświadczenia śmierci, w przyjęciu tego doświadczenia. Natomiast po roku wyciągano kości, składano je do specjalnych urn i zakopywano w grobowcu. I prawdopodobnie ta sytuacja dotyczy właśnie tego drugiego pogrzebu. Pozwól mi pójść i pogrzebać mojego ojca. Bo ten człowiek rozmawia z Jezusem. Gdyby to było kilka dni po śmierci, on by się na to nie odważył. Nie miałby w ogóle w głowie tego, żeby rozmawiać z kimś po śmierci swojego ojca. A Jezus mówi, zostaw umarłym. Choć przykazanie wobec rodziców, szczególnie przykazanie miłości, również tej miłości, która polegała na pochowaniu, na złożeniu kości swoich rodziców w godnym miejscu, było bardzo ważne, było bardzo istotne. Jezus wymaga pierwszeństwa przed tym obowiązkiem. To mogło zabrzmieć jak herezja. A przecież to był najważniejszy obowiązek najstarszego syna. Czy naśladowanie Jezusa prowadzi do złamania takich nakazów? Może właśnie chodzi o to, by dać pierwszeństwo Bogu we wszystkim. By Bóg, który przychodzi, miał to wyjątkowe miejsce, niezajęte przez nikogo. By wolność, którą otrzymuje, by służyć, by dawać siebie innym, miała szansę realizacji. I wreszcie trzecie wezwanie, 61 werset 9 rozdziału Ewangelii Łukasza. Odezwał się ktoś, pójdę z tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się ze swoimi w domu. I odpowiedź Jezusa, nikt, kto przykłada rękę do pługa, a spogląda do tyłu, nie jest zdatny do Królestwa Bożego. Żeby dobrze zaorać ziemię, trzeba było patrzeć do przodu, po prostu. Łatwo było, kiedy człowiek odwrócił wzrok, łatwo było zmienić kierunek i zepsuć całą orkę. A przynajmniej trzeba by ją powtarzać. Wydaje się, że Jezus chce bezwzględnego posłuszeństwa i pierwszeństwa. On pokazuje wyraźnie, to co ma się wydarzyć, będzie pierwsze, będzie najważniejsze. Doświadczenie, które za moment przeżyją, męka, śmierć i zmartwychwstanie, to punkt zwrotny całej historii ludzkości. Jezus już teraz chce to uzmysłowić uczniom. Już teraz chce pokazać, że to, co zrobi, będzie ważniejsze niż wszystko inne. Bo twoje, siostro i bracie, czy moje zbawienie jest priorytetem dla Boga. Tak bardzo jesteśmy dla Niego ważni. Tak bardzo istotni. Pomyślmy o tym dzisiaj i prośmy o tę wzajemność spojrzenia. Skoro my dla Boga jesteśmy tak ważni, to prośmy o łaskę wiary, o łaskę drogi życia, o łaskę wolności, o taką łaskę, która pozwoli nam w taki sam sposób potraktować Boga, Jego słowo, Jego miłość, Jego Kościół, Jego samego. Amen.
Bogu niech będą dzięki.